Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec
i Norbert Bączyk. Co tydzień przybliżamy Wam szereg zagadnień oraz obalamy wiele mitów związanych z II wojną światową. Nasze odcinki powstają na bazie własnych, długoletnich badań naukowych, wertowania tysięcy stron zarchiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów.
Ten podcast istnieje dzięki zaangażowaniu i niezwykłej hojności naszych patronek i patronów, za co im bardzo dziękujemy. Jeżeli Ty też uważasz, że warto zostać naszym patronem, możesz wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/podcastwojennehistorie. Norbert, rozmawialiśmy już kilkukrotnie na temat niemieckich twierdz pozostawionych na tyłach wojsk radzieckich w 1945 roku. I dzisiaj chciałbym powrócić do tego fascynującego tematu i porozmawiać z Tobą o twierdzy Toruń, bo była to chyba najdziwniejsza z całej tej gamy bronionych przez Niemców twierdz. Czy mógłbyś opowiedzieć zatem naszym słuchaczom, co takiego wyjątkowego było w tym Toruniu?
Rzeczywiście, spośród wszystkich niemieckich twierdz, które broniły się na tyłach Armii Czerwonej, szturmujących Niemcy i okupowane jeszcze ziemie polskie, zimą 1945 roku, przypadek Torunia jest szczególny i nietypowy. Rozmawialiśmy już o twierdzy Warszawa, której Hitler kazał bronić, ale której dowódca rozkazu nie wykonał i wyszedł z twierdzy. Rozmawialiśmy już o twierdzy Piła, której Hitler kazał bronić, i dowódca twierdzy bronił, a przypadek Torunia jest nietypowy, dlatego że najpierw kazano twierdzę utrzymać, a potem jest to właściwie jeden z nielicznych tego typu przypadków. Hitler jako głównodowodzący wojsk lądowych i Heinrich Himmler, ówczesny dowódca grupy armii Wisła, nakazali mu na wniosek dowódcy drugiej armii opuścić twierdzę i przebijać się z garnizonem do własnych wojsk na północny zachód. I tym właśnie twierdza toruńska się wyróżniła zimą 1945 roku, że najpierw była i owszem skutecznie broniona, ale potem ku zaskoczeniu dowództwa radzieckiego na tym obszarze garnizon twierdzę opuścił, wywołując gigantyczne zamieszanie w pasie całego drugiego frontu białoruskiego, bo w pasie tego frontu Armii Czerwonej te wydarzenia miały miejsce i tak naprawdę wyjście garnizonu toruńskiego spowodowało chaos i zamęt operacji zaczepnej Armii Czerwonej kierowanej już na obszar pomorski.
No ale to zacznijmy tę historię od początku. Jak szybko Armia Czerwona znalazła się pod tym miastem w styczniu 1945 roku?
Na początek musimy się cofnąć jeszcze do marca 1944 roku, kiedy to Adolf Hitler jako głównodowodzący wojsk lądowych wydał pierwszy rozkaz o twierdzach, a właściwie o rejonach umocnionych. Rozmawialiśmy już o tym. Hitler nakazywał w pasie przyfrontowym tworzenie twierdz polowych w oparciu o na przykład duże miasta, które miały utrudniać ruchy przeciwnikowi, miały stanowić rodzaj falochronów, rodzaj przeszkód o charakterze operacyjnym, no bo duże miasta grupują w sobie linie kolejowe, drogi są ważnymi węzłami komunikacyjnymi, ich utrzymanie przez wojska broniące się, nawet jeżeli front przesunie się dalej na wschód lub zachód, powoduje, że nacierająca armia nie może zbyt skutecznie wykorzystywać miejscowej sieci drogowej bądź kolejowej. Latem 1944 roku Armia Czerwona natarciem weszła już na ziemię środkowej Polski. Na początku września 1944 roku rozpoczęły się walki na linii Narwi u jej ujścia, czyli można by powiedzieć na dalekim przedpolu operacyjnym Torunia. Toruń był miastem przed wojną należącym do Polski, a w roku 1939 został włączony do ziem Rzeszy i przed I wojną światową zarówno Niemcy, jak i Rosjanie budowali na ziemiach współczesnej Polski bardzo rozbudowane twierdze pierścieniowe i Toruń był kiedyś potężną twierdzą, natomiast w czasach II wojny światowej tą funkcję już utracił. Nie była to realna twierdza w rozumieniu prowadzenia sztuki wojennej czy sztuki fortecznej z czasów II wojny światowej.
Czyli te umocnienia stałe, które znajdowały się w Toruniu w 1945 roku, no to już były archaizmy. tak naprawdę niewiele mogły dać wojskom broniącym się w tym mieście.
Znaczy, pewne walory nadal sobą reprezentowały. Mimo wszystko umocnienia tego rodzaju pełniły ważną funkcję, chociażby jako schrony, magazyny, koszary. Ta infrastruktura wojskowa była w Toruniu bardzo rozbudowana i to było jak najbardziej pozytywne dla wojsk, które w tym Toruniu się znajdowały. Natomiast te stare forty nie mogły spełniać roli dzieł fortecznych w rozumieniu II wojny światowej. Niemcy mieli tego pełną świadomość, kiedy w roku 1944 pod koniec lipca zapadła decyzja o fortyfikowaniu Prus Wschodnich. To Toruń miał być jednym z takich punktów oporu, ale w rozumieniu budowy wielkich polowych linii obronnych obejmujących tak naprawdę całe wschodnie Niemcy. I Toruń był od lata 1944 roku dodatkowo wzmacniany fortyfikacjami polowymi, przede wszystkim kopano rowy przeciwczołgowe, przeciwpancerne, budowano dodatkowe transzeje, umacniano niektóre rejony na przedpolu miasta. Toruń zresztą to również jest miejscem, gdzie znajdowały się obozy jenieckie, takie jak na przykład Stalag 20 AC. Był jeden obóz jeniecki dla żołnierzy alianckich, amerykańskich, brytyjskich, kanadyjskich, drugi dla żołnierzy radzieckich, których wykorzystywano jak do pracy niewolniczej. Znajdowały się jednostki szkoleniowe, jednostki tyłowe w Toruniu, znajdowały się dosyć rozbudowane magazyny.
A czy Toruń w tym 1944 roku pełnił ważną funkcję dla Niemiec jako punkt na ich zapleczu?
Wehrmacht korzystał dosyć szeroko z infrastruktury militarnej miasta i przedpola miasta. Nie można natomiast uważać absolutnie Torunia za dobrze przygotowaną do obrony twierdzę opartą o umocnienia stałe czy wielkie schrony żelbetowe. Tak oczywiście nie było. Był więc tak naprawdę Toruń punktem na mapie. Jednym z setek takich obiektów, które na wypadek zbliżania się Armii Czerwonej należało ogłosić twierdzą Festung, czyli na alarm powstawała symboliczna twierdza Toruń, Festung Torn, która jednak swoją siłę musiała czerpać w oparciu o garnizon, o siły tego garnizonu, a nie o istniejące tam umocnienia, często jeszcze pamiętające poprzedni wiek. Toruń nie był dobrze przygotowany do obrony, posiadał kilka batalionów folksturmu, posiadał kilka batalionów zapasowych, kilka jednostek szkoleniowych, technicznych, magazynowych. Garnizon na wypadek alarmu nie był jednak liczny. Było to zaledwie kilka tysięcy żołnierzy, których można byłoby użyć do walki. Czyli pułkownik Gauksz, który był pierwszym komendantem Festung Torn, on nie miał tak naprawdę żadnego dużego potencjału do obrony tak dużego, liczącego kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców miasta jak Toruń. Toruń jest miastem, które leży nad Wisłą. Zasadnicze miasto leży na północnym brzegu Wisły. I Wisła była również granicą pasów odpowiedzialności armii obu stron. Ten Toruń na prawym brzegu Wisły leżał na dalekim zapleczu drugiej armii niemieckiej, grupy armii Środek. Natomiast lewy brzeg to już był pas odpowiedzialności niemieckiej 9 armii z grupy armii A. I dokładnie tak samo było po stronie Armii Czerwonej, dlatego że z kierunku warszawskiego na kierunek kujawski, na Bydgoszcz czy na południowe przedmieścia Torunia, to był pas natarcia pierwszego frontu białoruskiego, marszałka Żukowa, natomiast ten zasadniczy Toruń na północnym, prawym brzegu Wisły leżał już w pasie natarcia drugiego frontu białoruskiego, marszałka Rokossowskiego, frontu, który miał atakować z rejonu przyczółków Różan-Pułtusk nad Narwią w kierunku na zarówno Bydgoszcz, Toruń, jak i na przykład Malbork, Elbląg z zadaniem odcięcia Prus Wschodnich od Pomorza Zachodniego oraz szerzej natarcia w kierunku Pomorza Gdańskiego.
Czyli to położenie Torunia na granicy zarówno dwóch armii niemieckich, jak i dwóch frontów radzieckich z pewnością sprawiało, że to było dosyć newralgiczne miejsce.
No paradoksalnie właśnie nie, dlatego że coś, co leży na granicy dwóch armii w przypadku Niemców i dwóch frontów w przypadku Armii Czerwonej powoduje, że nie do końca wiadomo, czyje to jest. I tak naprawdę, chociaż Toruń był łakomym kąskiem dla Armii Czerwonej, bo zdobycie takiego miasta, dużego miasta, dawnej twierdzy, oznaczała salut artyleryjski w Moskwie, to jednak dowódca drugiego frontu białoruskiego Polskiego marszałek Rokossowski, planując operację uderzenia na Prusy Wschodnie i na Pomorze, traktował Toruń całkowicie trzeciorzędnie. To nie było miasto, które leżało na osi głównego natarcia jego wojsk, aczkolwiek w przypadku lewoskrzydłowego ugrupowania, na które to składała się 70. Armia, 65. Armia i 1. Korpus Pancerny Gwardii, no to Toruń był ważnym celem, potem należało forsować Wisłę w rejonie Bydgoszczy. Natomiast jednak zasadnicze natarcie wojsk marszałka Rokossowskiego, ono było jednak wymierzone w Elbląg i Malbork, co powodowało, że najważniejsze było odcięcie Prus Wschodnich. To było zadanie o charakterze operacyjnym, zdobycie Torunia to było tylko zadanie pomocnicze. Ono było ważne dla radzieckiej 70. Armii generała pułkownika Wasilija Stepanowicza Popowa, bo ta armia nacierała z Przyczółka na linii Narwi w kierunku na Toruń, Bydgoszcz, a potem Pruszcz. Natomiast to było zadanie pomocnicze dla dowódcy frontu, który jednak chciał jak najszybciej przejść do przodu. Czyli według sztuki wojennej, jeżeli stwierdzono, że dane duże miasto jest przekształcone w twierdzę, to należało siłami głównymi takie miasto ominąć i przejść dalej na zachód, natomiast należało potem wydzielić grupę do oblężenia i zdobycia miasta już na tyłach własnego frontu. I 14 stycznia 1945 roku rozpoczęła się ofensywa II Frontu Białoruskiego marszałka Rokossowskiego. Zresztą tu na marginesie marszałek Rokossowski czuł się zlekceważony, bo jesienią 1944 roku zdjęto go ze stanowiska dowódcy tego frontu, który miał iść bezpośrednio na Berlin. 14 stycznia 1945 roku, jak powiedziałem, z linii Przyczółków na Narwi, Różań, Pułtusk, potężne zgrupowanie uderzeniowe II Frontu Białoruskiego rozpoczyna operację zaczepną. Niemcy stawiają zaciekły opór, ale po kilku dniach udaje się Armii Czerwonej dokonać pełnego przełamania i w pierwszym rzucie ruszają do ataku korpusy i armie pancerne, bo tam jak tą szpicą natarcia Rokossowskiego jest piąta armia pancerna gwardii. Dla Rokossowskiego najważniejsze jest odcięcie całych Prus Wschodnich, najważniejsze jest dla niego dojście do ujścia Wisły, osiągnięcie Malborka i Elbląga. Czyli punkt ciężkości radzieckiej ofensywy znajduje się kilkadziesiąt kilometrów bardziej na północny wschód niż leży Toruń.
Czyli sam Toruń dla marszałka Rokossowskiego był w ogóle gdzieś na antypodach jego uwagi.
No tak właśnie można powiedzieć. Na południe od Wisły idzie potężny walec pierwszego frontu białoruskiego marszałka Żukowa. Żukow celuje już w Bydgoszcz, w Poznań. Dla niego Toruń jest bez znaczenia. Rokossowski tak samo. Naciera w kierunku Elbląga, w kierunku Malborka. Chce forsować Wisłę na północ od Bydgoszczy. Dla niego Toruń też jest, jak to powiedziałeś, gdzieś na antypodach uwagi.
Czy dla Niemców też nie jest istotny w tym momencie?
A to jest bardzo ciekawe zagadnienie, dlatego że tutaj mamy do czynienia z klasycznym przypadkiem. Mimo że wraz z rozpoczęciem ofensywy Armii Czerwonej, wraz z przełamaniem frontu, 18 stycznia 1945 roku pułkownik Gaukcz w Toruniu ogłasza stan oblężenia, czyli można by powiedzieć, że Toruń, wciąż jeszcze będący na zapleczu, wchodzi w reżim twierdzy. Sam garnizon twierdzy jest słaby, ale dzieje się coś bardzo ciekawego. Otóż w ostatnich dniach grudnia 1944 roku w łotewskim porcie Libawa na statki transportowe zaczyna być ładowana niemiecka 31. Dywizja Grenadierów Ludowych. Związek taktyczny, który statkami płynie do Gdańska na przełomie 1944 i 1945 roku. Potem z wybrzeża Zatoki Gdańskiej jest kierowany transportami na zaplecze niemieckiej Grupy Armii Środek i tak się złożyło, że kiedy 18 stycznia 1945 roku Toruń wszedł w fazę reżimu bojowego, to do Torunia zjeżdżała niepełna, ale jednak dywizja regularnego wojska. 31. Dywizja Grenadierów Ludowych zjawia się w Toruniu mniej więcej w tym samym czasie, kiedy rozpoczyna się radziecka ofensywa i kiedy Armia Czerwona zbliża się do miasta. I nagle ten słaby garnizon zostaje wzmocniony wprawdzie niepełną, ale jednak silną, dobrze wyposażoną dywizją Grenadierów Ludowych. I dzieje się w tej twierdzy to, czego nie było w Poznaniu, w Pile i w wielu innych twierdzach, które Hitler kazał bronić do upadłego. Twierdza dostaje dywizję wojska polowego i może się bronić. Garnizon otrzymuje rozkaz obrony, 31. Dywizja Grenadierów Ludowych, czyli powiedzmy Dywizja Piechoty, staje się kośćcem tego garnizonu. Ale zaczynają się rzeczy dziać nieco dziwne. Otóż 22 stycznia 1945 roku na południe od Torunia przemieszczają się silne zgrupowania radzieckiej II Armii Pancernej Gwardii. To Pierwszy front białoruski to jest południowy brzeg Wisły, to jest natarcie w kierunku na Bydgoszcz. Druga armia pancerna gwardii, podlegająca marszałkowi Żukowowi, można by powiedzieć, przemieszcza się koło Torunia, ale nie wykonuje żadnych poważniejszych działań. Druga armia pancerna lekceważy tą twierdzę, idzie na Bydgoszcz, idzie w kierunku na Piłę. W związku z czym garnizon Torunia zaczyna być mijany przez całe armie przeciwnika, które ewidentnie go lekceważą. To daje Niemcom czas na uporządkowanie 23-24 stycznia pod miasto zaczynają podchodzić już związki piechoty Armii Czerwonej. Od południa przede wszystkim 60. Dywizja Strzelecka 47. Armii, która zaczyna blokować od 23-24 stycznia południowe przedmieścia Torunia. Natomiast na północy podchodzi pod miasto 70. Armia, a przede wszystkim w ramach tej 70. Armii generała Popowa jest to 47. Korpus Strzelecki, który podejmuje od 24 stycznia próby opanowania miasta. Tylko Niemcy, wzmocnieni już całą dywizją piechoty, bez trudu zatrzymują rachityczne próby opanowania miasta siłami 47. Korpusu Strzeleckiego, bo i jego dowódca tak naprawdę ma rozkaz zająć Toruń, ale przede wszystkim on i dowódca całej armii mają rozkaz nacierać w kierunku Wisły w rejonie Fordonu, na północ od Fordonu i tam forsować Wisłę, czyli atakować już Pomorze czy północne Kujawy. W związku z czym załoga Torunia ma szczęście, bo wszyscy ich w jakimś zakresie lekceważą. 22 stycznia 1945 roku, kiedy pierwsze oddziały radzieckie już przemykają gdzieś obok tego Torunia, do miasta przyjeżdża generał Otto Lidecke, Heinrich Himmler, nowy dowódca grupy armii Wisła, która dopiero co się ukonstytuowała, mianuje generała Otto Lidecke dowódcą Festung Torn. I już w tym momencie Lidecke ma około 20 tysięcy żołnierzy i ma ich więcej niż atakujący go 47. Korpus Strzelecki, który lekceważy twierdzę i dowódca korpusu przesuwa 2/3 sił korpusu 40-50 kilometrów dalej na północny zachód, aby forsować Wisłę na północ od Bydgoszcz. W związku z czym pododdziały 47. Korpusu Strzeleckiego nie mają żadnych możliwości, aby zdobyć Toruń, bo oblegający są słabsi niż oblegani. A żeby jeszcze tego było mało, niespodziewanie 25 stycznia 1945 roku od południa wchodzi do Torunia potężne, mimo wszystko liczebnie, zgrupowanie niemieckiej 9. Armii. Są to siły spod Warszawy. 73. Dywizja Piechoty, która walczyła pomiędzy Modlinem a Warszawą do 15-16 stycznia 1945 roku. Resztki 1. Brygady Saperów Zaporowych. Resztki, co ciekawe, niektórych elementów twierdzy Warszawa, ta, która wyszła 17 stycznia rano, nie broniąc miasta, a nawet 337. Dywizji Grenadierów Ludowych z pasa 9. Armii Niemieckiej, która to dywizja walczyła na południe od Warszawy, broniąc linii Wisły. Do miasta spływają też resztki 532. Korika, czyli dowództwa tyłowego 2. Armii, a nawet pododdziały cofające się z Podróżana i Pułtuska 27. Korpusu Armijnego. To są szczątki 542. Dywizji czy 252. Dywizji Piechoty Niemieckiej. Rosjanie blokują od południa Toruń elementami 60. Dywizji Strzeleckiej, a od północy miasto oblega 136. Dywizja Strzelecka i jeden pułk 71. Dywizji Strzeleckiej z 47. Korpusu Strzeleckiego 70. Armii. Czyli jakby tak to wszystko policzyć, to zwłaszcza na północ od Wisły, wzmocniona jednym pułkiem radziecka dywizja strzelecka oblega dwie niemieckie dywizje piechoty i garnizon twierdzy. Niemców w tym momencie w Toruniu, jest to pewien szacunek, jest ponad 30 tysięcy. Oni dysponują ponad setką dział, mają kilkadziesiąt pojazdów pancernych, głównie dział samobieżnych, takich jak Hetzer czy Sturmgeschütz 4. Czyli zgrupowanie, które się broni, jest znacznie silniejsze, jeszcze silniejsze niż te, które je oblega.
A czy Niemcy zdawali sobie sprawę z tego, że są silniejsi od otaczających ich Rosjan?
Nie zdawali sobie sprawy, jak duże siły ich oblegają, ale zdawali sobie sprawę, że nacisk jest niewielki, czyli wnioskowali, że jeszcze poważne wojska przeciwnika pod Toruń nie podciągnęły i mają rację. Wszystkie trzy korpusy strzeleckie 70. Armii, 47., 96. i 114. nacierają na Wisłę na linii Fordon-Świecie, czyli to jest kilkadziesiąt kilometrów na północny zachód od Torunia. Toruń zostaje pozostawiony na głębokich tyłach. Formalnie 26 stycznia 1945 roku można powiedzieć, że Rosjanie zamykają siłami 70. Armii i elementami 47. Armii oblężenie Torunia, ale zupełnie lekceważą sobie Toruń. Ich wojska walczą już o Bydgoszcz, walczą już na przedpolach Piły, walczą już przy Zatoce Gdańskiej.
A czy dowódca 70. Armii zdawał sobie sprawę, jak groźnego przeciwnika właśnie zostawił daleko za swoimi plecami?
Całkowicie nie. Właśnie generał Wasilij Stepanowicz Popow uważał, że garnizon toruński jest słaby, że jest tam tylko 5-8 tysięcy żołnierzy. Po pierwsze dlatego, że nie wiedział o tym, że miasto zostało wzmocnione 31. Dywizją Grenadierów Ludowych i nie wiedział, bo to nie było w pasie jego armii, że jeszcze przeniknęła tam 73. Dywizja Piechoty, jeszcze na dodatek wzmocniona elementami 337. Dywizji Grenadierów, a nawet Twierdzy Warszawskiej. No bo wszyscy ci Niemcy z linii Wisły między Modlinem a Warką tak naprawdę wiali w kierunku na Toruń, bo chcieli wykorzystać lukę pomiędzy główną masą pierwszego frontu białoruskiego a drugiego frontu białoruskiego i tą luką była linia Wisły. Rosjanie nie mają zielonego pojęcia, że takie potężne zgrupowanie przeciwnika tkwi w Toruniu. Siła korpusu, ponad 30 tysięcy żołnierzy, choć z ograniczoną liczbą amunicji, a jak wiemy jest to bardzo ważne, ale wyposażonych w kilkaset dział moździerzy, wyrzutni rakietowych. Jest to groźna siła. Ale Niemcom sypie się kompletnie obrona linii Wisły na północ od Bydgoszczy. Nie dość, że pada Bydgoszcz, nie dość, że Rosjanie forsują linię Noteci, to jeszcze ku zdumieniu dowództwa niemieckiego drugi front białoruski, który teoretycznie powinien buszować w Prusach Wschodnich i walczyć na wschód od Wisły, masą swoich wojsk forsuje Wisłę na północ od Bydgoszczy. Roluje możliwości niemieckiej obrony pomiędzy Bydgoszczą a Chełmnem i Świeciem, a nawet dalej na północ, do Grudziądza włącznie. Czyli jeżeli Niemcy sądzili, że oprą swoją obronę o linię Wisły na północ od Bydgoszczy w kierunku na Grudziądz czy Tczew, to się srodze już pod koniec stycznia 1945 roku zawiedli. 70. Armia po prostu sforsowała Wisłę na północ od Bydgoszczy i już główną masą wojska walczy na zachód od Wisły, podczas gdy 30 tysięcy Niemców tkwi w Toruniu. I rzecz bardzo niezwykła. 28 stycznia 1945 roku zaczęła się w grupie armii Wisła dyskusja, co zrobić z Toruniem. Otóż rozkaz Hitlera był jasny. Wszystkie twierdze mają się bronić na tyłach i paraliżować działania logistyki i zaplecza nieprzyjaciela. To jest sens istnienia twierdz. Ale w warunkach katastrofy na linii Wisły na północ od Bydgoszczy dowództwo niemieckiej drugiej armii wybłagało, aby garnizon Torunia przebił się w kierunku na Chełmno i Świecie i sforsował Wisłę, aby wspomóc tymi siłami front niemiecki na przedpolu pomorskim. Uznano, że tyle niemieckiego wojska w Toruniu z racji ograniczonych zapasów żywności i amunicji nie będzie tam przydatne długo, ale przecież jeżeli oni się przebiją te 50-70 kilometrów do pozycji własnych wojsk, będzie to olbrzymie wzmocnienie obrony na Pomorzu. I 29 stycznia 1945 roku Hitler wyraża zgodę na to, aby garnizon Torunia wyszedł z miasta, aby wspomógł w wymiarze operacyjnym obronę kierunku na Pomorze Gdańskie.
No ale to zadanie wyznaczone garnizonowi Torunia nie wygląda na łatwe, no bo musieli przejść kilkadziesiąt kilometrów radzieckiego zaplecza, gdzie było pełno radzieckich jednostek.
Tak, rzeczywiście, tak to wyglądało, ale zwróćmy uwagę na ten jeden bardzo charakterystyczny szczegół. Otóż masa radzieckiego wojska przeszła już Wisłę. To nie jest tak prosto operować związkami taktycznymi, kiedy taka bariera, a Wisła przecież na tym obszarze jest bardzo szeroką rzeką. Ta rzeka odcina tak naprawdę, oddziela główną masę ugrupowania 70. Armii, która już walczy o Pruszcz, od sił, które pilnują Niemców na wschodnim brzegu Wisły. I to będzie przyczyną olbrzymiego zamieszania na tyłach całej 70. Armii. Dlatego, że już powiedziałem, 114. Korpus Strzelecki i 96. Korpus Strzelecki, one w tym momencie są główną siłą uderzeniową generała Popowa. One już walczą na linii Wisły, a nawet na zachód od Wisły. 47. Korpus, ten lewy korpus armii, on jest w jakimś zakresie upośledzony, dlatego, że musiał wydzielić 136. 26. Dywizję i jeden pułk 71. Dywizji do oblężenia Torunia. Szczęściem w nieszczęściu dla generała Popowa jest to, że on wydziela do odwodu armijnego 165. Dywizję Strzelecką, czyli ma odwód manewrowy. Tylko problem polega na tym, że ta 165. Dywizja Strzelecka to nie jest żadna wielka siła. Dlatego, że 14 stycznia 1945 roku, kiedy ruszano do wielkiej ofensywy, to ta dywizja liczyła 6119 żołnierzy i poniosła bardzo duże straty. Ona 1 lutego 1945 roku ma 3780 ludzi, a mówimy o wszystkich żołnierzach, od obsługi karabinów maszynowych po kucharzy, czyli 3780 żołnierzy. To nie jest duża siła. Również 136. Dywizja, wzmocniona wprawdzie pułkiem z 71. Dywizji, liczy 4634 żołnierzy. Czyli tak naprawdę siły, które oblegają Toruń Armii Czerwonej, uwzględniając jednostki korpuśne, jednostki wzmocnienia, to jest tylko kilkanaście tysięcy żołnierzy.
Ale ta sytuacja, że dywizje strzeleckie radzieckie są tak mało liczne, nie jest chyba żadnym ewenementem w tym momencie. Po prostu Rosjanie mają w tym momencie bardzo mało piechoty wszędzie.
No tak, w roku 44 czy 45 dywizja, która liczy 5 czy 7 tysięcy żołnierzy, to już jest silna dywizja. Taka, która liczy 3 lub 4 tysiące, jest przeciętna. Musimy mieć tego świadomość, że tych żołnierzy w Dywizji Strzeleckiej Armii Czerwonej w 45 roku jest bardzo mało, ale również nie zapominajmy, że nie możemy tego liczyć wyłącznie dywizjami strzeleckimi, bo jest cała masa jednostek niższego szczebla, które robią to nasycenie. Przecież dywizja to dywizja, ale pułk artylerii rakietowej, brygada pancerna, pułk artylerii ciężkiej, brygada artylerii ciężkiej, brygada artylerii przeciwpancernej, brygada saperów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale rzeczywiście, tych żołnierzy Armii Czerwonej pod Toruniem jest mniej niż Niemców w Toruniu. 29 stycznia generał Lidecke dostaje rozkaz przebicia się w kierunku na świecie. Plan wyjścia jest opóźniony o 24 godziny. Niemcy prowadzą działania pozoracyjne, które mają przekonać dowództwo 47. Korpusu Strzeleckiego, że oni tego Torunia będą twardo bronić, wykonują nawet niewielkie operacje zaczepne na kierunku wschodnim, północno-wschodnim, podczas gdy grupują swoje wojska na północno-zachodnich przedmieściach Torunia, będą się bowiem z tego obszaru przebijać na północny zachód.
Ten garnizon Torunia zaskoczył całkowicie Armię Czerwoną.
Tak, tego się w sumie w dowództwie ani drugiego frontu białoruskiego, ani 70. Armii nikt nie spodziewał. Nie było żadnych realnych sił, które mogłyby natychmiast wejść do kontrakcji. O godzinie 2 w nocy, według czasu moskiewskiego 31 stycznia 1945 roku, garnizon toruniański rozpoczyna przebijanie się na północny zachód. Generał Lidecke tworzy trzy zgrupowania bojowe. Zgrupowanie prawe, północne, to dowództwo 73. Dywizji Piechoty. Zgrupowanie centralne, w grupę von Raden, to jednostki twierdzy oraz zgrupowanie lewe, nacierające najbliżej Wisły, to 31. Dywizja Grenadierów Ludowych. Czyli trzy kolumny, trzy grupy uderzeniowe wyruszają z Torunia, rolując na dzień dobry pułk 71. Dywizji Strzeleckiej, bo to on od północnego zachodu blokuje twierdzę. Po prostu Niemcy przebijają się przez bardzo słabe ugrupowanie radzieckie, które miało charakter kordonu. Dochodzi do kilku dramatycznych walk z oddziałami 136. Dywizji, ale tak naprawdę już rankiem 31 stycznia 1945 roku Niemcy mają wolną drogę. Pierwotnie chcą się przebijać w kierunku na Bydgoszcz, potem ze względu na upadek Bydgoszczy kierują się w kierunku na Świecie i Chełmno.
Czyli to nie jest tak, że ten garnizon idzie najkrótszą drogą do swoich linii, tylko można powiedzieć, krąży po tym zapleczu drugiego frontu białoruskiego.
Znaczy, przede wszystkim będziemy obserwować w ciągu najbliższych 72 godzin przemarsz z Torunia na Świecie zgrupowania niemieckiego, które przetnie całą 70. Armię, to znaczy przez pasy odpowiedzialności wszystkich trzech korpusów. Na południu, w rejonie Fordonu, pas odpowiedzialności 47. Korpus Strzelecki. W rejonie Kokocka, w rejonie Starogrodu, to był pas odpowiedzialności 96. Korpusu Strzeleckiego. W rejonie Świecie Chełmno to był pas odpowiedzialności 114. Radzieckiego Korpusu Strzeleckiego 70. Armii. Rosjanie reagowali jednak bardzo szybko, chociaż z początku nie za bardzo mieli czym. Niemcy wychodzą z działami samobieżnymi, wychodzą z częścią pojazdów mechanicznych, zabierają tylko część artylerii, czyli nie mają te grupy bojowe takiej siły przebojowości jak klasyczna dywizja w natarciu, która może rozwinąć na spokojnie system łączności, system dowodzenia, rozwinąć artylerię i artylerią kruszyć opór przeciwnika. Niemcy biorą tylko to, co jest najbardziej potrzebne. Z nimi wychodzi również część niemieckiej ludności cywilnej. Liczy się szybkość, czyli jeżeli gdzieś Rosjanie będą się długotrwale bronić, to takie miejsca należy bardziej obchodzić niż zdobywać. Ale 31 stycznia 1945 roku dochodzi do bardzo nietypowej sytuacji, zwłaszcza kiedy się czyta meldunki 70. Armii. Otóż pada stwierdzenie, że garnizon toruński przeciwnika wyszedł i jakoś go trzeba zatrzymać, ale nie za bardzo jest czym go łapać. Do dyspozycji jest tylko odwodowa 165. Dywizja, ale dowódca 70. Armii z początku do zablokowania marszu przeciwnika wydziela tylko jeden pułk 165. Dywizji, co powoduje, że idą trzy potężne niemieckie kolumny, im próbuje się przeciwstawić jeden pułk piechoty Armii Czerwonej, to jest mniej niż 1000 żołnierzy, a za kolumnami idzie radziecka 136. Dywizja, która próbuje dosłownie gonić Niemców. I 1 lutego 1945 roku pułk ze 165. Dywizji próbuje zatrzymać lewą niemiecką kolumnę, czyli 31. Dywizję Grenadierów Ludowych w rejonie miejscowości Dąbrowa Chełmińska. Tam dochodzi do ciężkiego boju pomiędzy broniącymi się Rosjanami a atakującymi Niemcami. Niemcy ostatecznie w nocy z 1 na 2 lutego spychają elementy 165. Dywizji w kierunku Wisły i robią to lewą kolumną, podczas gdy kolumna centralna i kolumna prawa maszerują właściwie przy biernej postawie przeciwnika w kierunku na Chełmno, a potem na Świecie. I najszybciej Wisłę osiąga prawa kolumna, czyli 73. Dywizja Piechoty, bo już od godziny 23. 2 lutego, czyli tak naprawdę po 72 godzinach przebijania się, elementy 73. Dywizji Piechoty Niemieckiej meldują się w Świeciu już na zachodnim brzegu Wisły. Czyli 73. Dywizja Piechoty w 3 dni przedefilowała przez cały pas odpowiedzialności 70. Armii, zdołała forsować Wisłę na tyłach 70. Armii i dotarła do Świecia, które jest najbardziej na południu wysuniętym niemieckim punktem obrony kierunku pomorskiego.
Czyli można powiedzieć sukces.
Częściowy. 73. Dywizja Piechoty oraz kolumna twierdzy pod osobistym dowództwem generała Lidecke rzeczywiście 2 i 3 lutego 1945 roku przechodzą przez Wisłę jako siły główne. Mniej szczęścia ma kolumna lewa, czyli 31. Dywizja Grenadierów Ludowych, bo ona również ostatecznie z tej rejony Dąbrowy Chełmińskiej próbuje przebijać się w kierunku Wisły i przejścia przez rzekę. Rosjanie są w szoku. 31 stycznia 1945 roku w rozkazodawstwie 70. Armii panuje chaos. Rokossowski się pyta Popowa, jak to się stało, że garnizon toruński buszuje po całym zapleczu jego armii, podczas gdy jego siły główne znajdują się już na zachodnim brzegu Wisły. Jak generał Popow zamierza zatrzymać Niemców? Generał Popow grzecznie odpowiada, że za bardzo nie wie. To znaczy, wysyła 136. Dywizję w pościg, wysyła 165. Dywizję jako jednostkę blokującą. Ale jest problem. Jedna goni Niemców od wschodu, druga blokuje ich od zachodu, a Niemcy są wędrującym kotłem, więc jeżeli mają przeciwnika przed sobą, mogą go wyminąć i pójść na północ. I tak właśnie robią. 165. Dywizja nie jest w stanie zablokować marszu garnizonu toruńskiego. 136. nie jest w stanie tego garnizonu skutecznie gonić. Popow dostaje więc rozkaz, aby przygotował wojska do złapania kotła. Przede wszystkim w rejonie Fordonu zostaje skoncentrowana 200. Dywizja Strzelecka 70. Armii, która ma tworzyć rodzaj dodatkowych kleszczy za uciekającymi, ale generał Popow sam sobie nie poradzi. Dlatego Rokossowski posyła 369. Dywizję Strzelecką, która w rejonie Chełmno-Starogród ma od północy zablokować dalsze przebijanie się Niemców ku Wiśle i ku Świeciu. W pewnym momencie, a jest to 3 luty 1945 roku, w operacji gonienia, okrążania i niszczenia zgrupowania generała Lidecke są zaangażowane jednostki z 5 różnych dywizji strzeleckich. I Niemcy muszą zejść w Dolinę Wisły i tak naprawdę próbują się tą rozległą, pełną bagien i rozlewisk Doliną Wisły przebić w kierunku na Świecie. To się udaje tylko części tej dywizji. Ta dywizja de facto zostaje rozbita w rejonie Starogrodu i część żołnierzy sforsowała Wisłę, dotarła do Świecie, a część nie. Czyli wyjście garnizonu z twierdzy było połowicznym sukcesem. Przebiło się około połowy żołnierzy. To zgrupowanie, które się nie przebiło, przebiło, walczyło nad Wisłą w rejonie Starogrodu do 6 lutego według meldunków radzieckich.
A jak ten rajd załogi Torunia odbił się na możliwościach ofensywnych całego lewego skrzydła drugiego frontu białoruskiego?
Czasowo je sparaliżował. Pod względem operacyjnym był to w sumie najważniejszy plus dla Niemców, bo pierwotny zamysł, aby odzyskać dwie dywizje z Torunia, nie udał się. To znaczy 31. dywizja walczyła jeszcze niewielkimi siłami w pasie drugiej armii, ale została rozbita. 73. dywizja piechoty utworzyła grupę bojową, ale też straty miała poważne. Łącznie szacuje się, że około 15 tysięcy niemieckich żołnierzy dotarło do własnych linii. Jest to liczba duża, ale to był konglomerat bardzo różnych jednostek, czyli należało z nich tworzyć nowe, improwizowane jednostki szczebla pułku czy batalionu, a nie były to w pełni wyposażone, w pełni ukompletowane związki taktyczne, które by już natychmiast przydały się na polu walki, aczkolwiek brały udział na początku lutego w działaniach obronnych po stronie niemieckiej. Największym sukcesem Niemców był pewien paraliż komunikacji 70. Armii, zastopowanie natarcia 70. Armii, w której to pasie natarcia i tak musiało dojść do kryzysu, ponieważ armia ta z marszu sforsowała Wisłę między Fordonem a Grudziądzem, co powodowało, że tak czy inaczej miałaby poważne problemy logistyczne, ale jeszcze jak na wschód od Wisły zaczęły buszować im takie zgrupowania niemieckie, to był to jeszcze większy problem. Dla dowódcy 70. Armii, dla dowódcy drugiego frontu białoruskiego to też był poważny kryzys wizerunkowy, dlatego że uznano, że przeciwnik się przebił. Oczywiście w meldunkach, w oficjalnej komunikacji głoszono sukces, ale poszły także rozkazy o charakterze nagan, że jak to się stało, że dopuszczono do wyrwania się z kotła nieprzyjaciela. Oczywiście w tej bitwie, jeśli chodzi o straty materialne, to nieporównywalnie większe ponieśli Niemcy, bo zawsze tak jest, że ci, którzy się przebijają, mają choćby z przyczyn marszowych straty większe niż ci, którzy ich gonią. Kiedy spojrzymy na stany jednostek radzieckich, które brały udział w pogoni za zgrupowaniem generała Lidecke, to zauważymy, że na przykład 165. Dywizja miała 10 lutego 3628 żołnierzy, a 136. Dywizja Strzelecka 4305. Czyli zauważymy, że w 136. Dywizji w ciągu 10 dni ubyło około 350 żołnierzy, a w przypadku 165. Dywizji ubyło jeszcze mniej, bo około 120. Łącznie w całej operacji oblężenia Torunia i pościgu za zgrupowaniem generała Lidecke nie zginęło więcej jak około 1000 radzieckich żołnierzy, czyli straty bezpowrotne były relatywnie niewielkie. Niemcy natomiast stracili prawdopodobnie aż połowę garnizonu, bo jak powiedziałem, 15 tysięcy się przebiło, około 8 tysięcy zostało wziętych do niewoli, kolejnych kilka tysięcy poległo lub zostało rozstrzelanych przez żołnierzy Armii Czerwonej po dostaniu się do niewoli i tutaj straty niemieckie w rozstrzelanych i zabitych na polu walki możemy szacować na 6-8 tysięcy ludzi. 70. Armia w lutym 45. roku wzięła łącznie do niewoli 12 474 jeńców, z czego absolutną większość stanowili właśnie żołnierze ze zgrupowania toruńskiego. I to wartość 12 tysięcy jeńców wydaje się być prawdziwa, tak jak zupełnie abstrakcyjna jest liczba 39 tysięcy Niemców, którą zameldowano jako zabici, ale w Armii Czerwonej zawsze była tendencja do absurdalnego pomnażania strat przeciwnika w zabitych i rannych, bo tego nikt nie mógł sprawdzić. Jeńców można było policzyć, zabitych przeciwników już niekoniecznie. Czyli jeśli chodzi o zabitych i rannych, górą byli Rosjanie, no i oni przecież 1 lutego 1945 roku wkroczyli 136. Dywizją Strzelecką do niebronionego już Torunia, a więc 1 lutego 1941 roku w godzinach wieczornych w Moskwie oddano salut artyleryjski na cześć 136. Dywizji, na cześć zdobycia Torunia, a tego samego dnia dowódca drugiego frontu białoruskiego karał naganami dowódcę dywizji i dowódców pułków za to, że puścili przeciwnika z Torunia, ale nie mogli inaczej, skoro przeciwnik miał nad nimi przewagę jak 10 do 1. Kiedy zajrzymy do literatury radzieckiej, ale kiedy nawet zajrzymy dzisiaj do już odtajnionych dokumentów 70. Armii czy drugiego frontu białoruskiego, to obowiązuje w nich narracja pełnego zwycięstwa, że przeciwnik się owszem i wyrwał, ale żeśmy go dopadli i pomiędzy Dąbrową Chełmińską a Starogrodem, Chełmnem, Świeciem zniszczyli nad Wisłą. To jest ta narracja radziecka, która jest częściowo prawdziwa, bo dotyczy głównych sił 31. Dywizji Grenadierów Ludowych, ale nie dotyczy 73. Dywizji Piechoty. Z kolei, kiedy zobaczymy narrację niemiecką, to tam bardziej podkreśla się sukces operacji, że oto ośmieszono przeciwnika, że oto Armia Czerwona zlekceważyła garnizon toruński, a on wykonał fantastyczną operację, bo jeżeli zauważymy, z jaką sprawnością w ciągu 72 godzin na tyłach Armii Ogólnowojskowej przeciwnika generał Lidecke poprowadził swoich żołnierzy do Świecia, sforsował Wisłę, dołączył do drugiej armii, to zauważymy, że rzeczywiście był to wielki sukces. Tylko, że ten sukces był częściowy, bo tu najważniejszy był czas. Jak szybko Rosjanie zamknął butelkę, używając przenośni, bo większość Niemców, a właściwie można by powiedzieć około połowy Niemców, zdołała się przebić, połowa nie. Ale spośród tych wszystkich wędrujących kotłów niemieckich zimą 45 roku ten tak zwany wędrujący kocioł generała Otto Lidecke jest najbardziej nietypowy, bo jako jedyny oddziaływał na wydarzenia frontowe w wymiarze operacyjnym, bo zmusił do zmiany planów dowódcę armii i dowódcę frontu przeciwnika. Kupił Niemcom trochę czasu na kierunku przede wszystkim pomorskim. I z tego względu epopeja grupy Lideckego jest nietypowa, bo wyjście z garnizonu twierdzy Warszawa nie dało na przykład Niemcom nic. Również przebijanie się innych garnizonów miało ograniczone znaczenie, chociaż wspomniana już przez nas kiedyś Piła, ona również, wychodzenie garnizonu Piły również wywołało spore zamieszanie na tyłach Armii Czerwonej i Wojska Polskiego, ale jednak to nie jest ta skala. Tutaj mówimy o największym tak naprawdę wędrującym kotle tego rodzaju, o siłach przeszło dwóch niemieckich dywizji piechoty, oblepionych jeszcze dodatkowo różnego rodzaju rozbitkami z kilku innych związków taktycznych.
Norbert, dziękuję Ci za ten odcinek i na pewno nie jest to ostatni odcinek, w którym wspominamy o wydarzeniach ofensywy styczniowej, bo ta dynamiczna sytuacja, która się wtedy wytworzyła, powoduje, że mamy wiele ciekawych tematów do kolejnych odcinków, a za ten bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas, wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.